Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12 i pierwszych 11 wersetów właśnie mówi nam na ten temat. A więc pierwszy wiersz powiada, że mamy być ludźmi świadomymi rzeczy, a więc nie być ignorantami. Co do darów duchowych. Bo gdyśmy byli poganami, czyli ludźmi nie znającymi żywego Boga, teraz są również i chrześcijańscy poganie, musimy o tym wiedzieć, że Europa teraz jest bardzo dużym polem misyjnym. Tak nam mówią stowarzyszenia misyjne. Właśnie Europa, nie Afryka. W Afryce jest wielu gorliwych, żarliwych chrześcijan. W Europie jest cała masa chrześcijańskich pogan, chrześcijano-pogan. Tak, to są ludzie, którzy niby są chrześcijanami, a w ogóle w ręce Biblii nie mieli. Znamy to, prawda? Skąd my to znamy? Są niby chrześcijanami, a nie znają podstawowych zasad chrześcijaństwa. Mało tego, że nie znają i nie stosują tego. I są poganami. Na przykład w Holandii blisko 45% ludzi w ogóle do kościoła nie chodzi, chociaż tam ich nikt do tego nie zmusza, żeby nie chodzili. Olbrzymie katedry stoją puste i nawet się zastanawiają, czy by je nie zmienić w jakiś tam skład mebli na przykład. A więc, gdyście byli poganami, toście chodzili do niemych bałwanów. Niemych, martwych, dlatego niemych. Ale nasz Bóg, wiersz 4 i niżej, ma różne dary łaski, różne charyzmaty, ma różne sposoby działań, różne posługi, różne sposoby działania. I to jest ten sam Duch, ten sam Pan, ten sam Bóg. I we wszystkich On sprawia. Sprawia to we wszystkich. Nie w niektórych, nie w jednym, we wszystkich. I w każdym się różnie przejawia Duch, siódmy wiersz mówi, ku wspólnemu pożytkowi. I właśnie wczoraj, gdy była pamiątka w niebo wstąpienia Pana Jezusa, teraz już biegną dni. Będzie 10 dni, gdy apostołowie tkwią w górnej izbie i czekają na obietnicę Ojca. I nie wiedzą w ogóle, na co czekają. Tego nigdy nie przeżyli. Tu są osoby, które by chciały się podzielić tym, na przykład, co przeżyli ostatnio, tydzień temu, jeszcze mniej, gdy byli na spotkaniu w Czchowie, na takiej wycieczce, gdy Bóg chcił Duchem Świętym ich. Prawda, że człowiek nie wie, co to jest. Może mówić, używać różnych określeń, a nie wie, co to jest. My często nie wiemy, nie znamy tego, o czym mówimy. Ale wszystko jest dla nas. W każdym się różnie przejawia Duch ku wspólnemu pożytkowi. W każdym. Każdy, kto wierzy, ma żywot wieczny. Wierzy Chrystusa oczywiście. Nie w ogóle wierzy, ale wierzy Chrystusa, ma żywot wieczny i każdym się też przejawia Duch. To jest specyfika okresu łaski, czasu Kościoła, w którym żyjemy. Okresu Ducha Świętego. Nie prawa, zakonu, Mojżesza, lecz Ducha Świętego. Każdy ma do tego dostęp. Jeden otrzymuje mowę przez tego Ducha, mowę mądrości. Inny przez tego samego Ducha, mowę wiedzy. To już wyjaśnialiśmy, wiemy o co chodzi. Inny wiarę w tym samym Duchu. Inny zaś dary uzdrowień w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów. Inny dar proroctwa. Inny znów dar rozróżniania duchów. Inny różne rodzaje języków. Inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak On chce. Ja nie będę streszczał, nie będę przypominał, po prostu wchodzę już od razu do tego tematu, który dzisiaj mamy omówić, a pozostałe są do wglądu, do posłuchania z kaset. Dar czynienia cudów. I właśnie w języku greckim trzeba zobaczyć, bo tam coś innego może być niż u nas. Rzeczywiście, gdy patrzyłem też do 8 różnych tłumaczeń angielskich, to też tam najczęściej był wyraz cud, chociaż nie chodzi tam o cud. Tam chodzi o działanie w mocy, o wykonywanie jakiejś pracy w mocy. Tam jest wyraz energemata i dynameon. A więc działanie pełne dynamitu. O to tu chodzi. I oczywiście, że tego rodzaju działanie Bożej mocy musi sprawiać jakieś cuda, czyli coś, co jest nadprzyrodzone. I przy darze uzdrawiania wspominałem, iż gdy uzdrowienie zachodzi powoli, stopniowo, to jest uzdrowienie. Gdy natychmiastowo, to jest cud. I właśnie cudem jest to, co Bóg dokonuje nagle i dokonuje w sposób nadprzyrodzony. I to nie są tylko uzdrowienia. To między innymi uzdrowienia, ale wiele innych ciekawych, wspaniałych rzeczy. Oczywiście dla nas jest to cud, dlatego że jesteśmy ludźmi ograniczonymi. I nie możemy pewnych rzeczy pojąć, nie rozumiemy. I gdyby na przykład dzisiaj ktoś się przeniósł z tym, co ma w swoim nawet studenckim pokoju, przeniósłby się o 300 lat, no, o 100 lat do tyłu, to by zadziwiał naszych rodaków, prawda? Gdyby włączył magnetofon i nagrał to, co o czym mówią, wypuścił im dzisiejszą muzykę, wcale nie musi być heavy metal, może być jakaś inna muzyka, spokojniejsza, też będą zdumieni. Gdybyśmy użyli na przykład latarki czy czegoś innego, już nie mówię o telewizji, to kolorowej, a więc bylibyśmy cudotwórcami dla tamtych ograniczonych ludzi. I Bóg jest niedościgniony, gdy chodzi o Jego możliwości, dlatego że On się porusza w świecie duchowym, jest osobą, istotą duchową i ma możliwości. Mówiliśmy na początku tego roku o aniołach, prawda? Więc już aniołowie mają różnego rodzaju możliwości, na jakie nas nie stać. A więc tym bardziej, jeżeli aniołowie, którzy są niżej postawieni od nas, dzieci Bożych oczywiście, nie od ludzi, ale dzieci Bożych są postawieni niżej, są naszymi sługami. Jeśli aniołowie mają takie możliwości, to już dopiero Bóg. I tego nie będę rozwijał, ale tylko na przykład użyję psalmu 105, wiersza pierwszego. Psalm 105 i wiersz pierwszy. Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia Jego, głoście narodom czyny Jego, śpiewajcie Mu, grajcie Mu, opowiadajcie o wszystkich cudach Jego. 665 stronica. A więc mamy głosić narodom Jego czyny i mamy opowiadać o wszystkich Jego cudach. I to, że Bóg jest Bogiem cudów i stać Go na cuda, tego nie będę udowadniał, bo to już nie jest, to byłby cały czas wstęp, ale może tylko jeszcze jeden werset, Izajasz, rozdział 9, stronica 758. I tam w 5 wierszu, 9 rozdziału Izajasza, w 5 wierszu czytamy, że imię Jezusa, takie cztery wektory jego imienia Jezus, gdyby ktoś was zapytał, co oznacza imię Jezus, to tak etymologicznie, Bóg jest Zbawicielem, Jehoszua, Bóg jest Zbawicielem. Ale wychodzi o opis Jezusa, to wiele jest różnych określeń, a tak jest skondensowane to właśnie w tym miejscu. Cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę Pokoju. I jego pierwsze określenie, cudowny doradca, a więc doradca, który ma, jeżeli radę, to taką, że to będzie w sposób cudowny. I właśnie Jezus po raz pierwszy, gdy objawił swoją chwałę, to objawiła się Jego chwała jako Syna Bożego, jako Mesjasza, to właśnie objawił się jako cudowny doradca. Gdzie to było? W żadnej świątyni. Z żadnymi faryzeuszami czy rabinami. Nie. Na zwykłym przyjęciu weselnym. I nas też Bóg posyła do zwykłych warunków ziemskich. Tam, gdzie jesteśmy naszymi przyjaciółmi, kolegami, czasami z nieprzyjaciółmi. W pracy, w szkole. Tam nas posyła. I tam On się chce objawić jako cudowny doradca przez Ciebie. I właśnie na tym weselu, gdy im zabrakło wina, Jezus, przymuszony niejako, sprowokowany przez swoją matkę, powiedział do tych sług, aby napełnili te stągwie wodą. I ci nosili, tam po 3 wiadra wchodziło bodajże do jednej stągwi, więc nosili i wlewali. I dobrze wiedzieli, co biorą i co wlewają. W tej studni nie było niestety wina. I teraz zaczerpnijcie, zanieście. I właśnie w tym momencie, gdy oni wodę czerpali, jeszcze nie czerpali wina, bo jeżeli by wino czerpali, to by się już wcześniej sami napili. Tak to w Polsce bywa. A potem by dolali znów wody, prawda? Ja nie wiem, czy by ta woda nie rozcieńczyła tego wina. W każdym razie zaczerpnęli wodę i poszli do przełożonego tej uczty. Ten spróbował i właśnie w tym momencie, nie wiadomo w którym momencie, nastąpiło przemienienie tej wody w wino. I kochani, to był cud. Przez ten cud, czy coś nadprzyrodzonego, przez radę, taką boską radę, Jezus objawił swoją chwałę. Napisane jest, to jest drugi rozdział Ewangelii Jana, iż uwierzyli weń uczniowie Jego. Po tym czynie mocy, to był czyn mocy, odbywający się w bardzo spokojny sposób, zwyczajny sposób. Wręcz tego nikt nie zauważył, aż się odezwał głos przełożonego wesela. Ale więc to się odbyło w sposób taki bardzo naturalny, zwyczajny. I chcieliśmy się na to nastawić. Nie trzeba długich szat i półmroku, takich frędzli wiszących i hokus pokus. Nie. To się dzieje normalnie. Ja was chcę przygotować na normalne życie z Bogiem, który w sposób normalny czyni cuda w twoim i moim życiu. Chwała Panu za to. Oczekujmy. To jest Bóg dla cywilów. Nie dla specjalistów jakichś. To jest dla ciebie i dla mnie. Żywy, wspaniały Bóg. Czy cuda, te czyny Bożej mocy, bo tak to by trzeba było nazwać, czyny Bożej mocy, czyny tej dynamicznej Bożej mocy, czy one są potrzebne? Cóż one powodują? Musimy mieć bardzo biblijne podejście do tej sprawy. Ja się trzymam w tej chwili tylko Biblii, dlatego że Polacy poszukują cudów. To nie jest pierwszy naród, który lubi cuda. Bo kiedyś Żydzi też. Grecy szukali mądrości, podobnie jak i Francuzi, prawda? Dlatego zrobili sobie rewolucję i w ogóle tam wydali wielu myślicieli, dlatego też i katolicyzm na przykład jest bardzo intelektualny we Francji. Ale Żydzi szukali cudów. Też i Polacy szukają cudów, nie? I biegają z tej działki na inną działkę i stoją i patrzą i chcą, żeby te cuda się działy na okrągło. Dlatego my nie możemy też powiedzieć, Boże, nie czyń cudów, bo nasz naród jest taki niemądry i biega za tymi cudami. Jezus, widząc, że to się dzieje również i w Jego służbie, ludzie chodzili za Nim, bo chleb rozmnożył, więc chcą się przypatrzeć i będzie jeszcze raz, a dwa razy rozmnożył przecież, więc może trzy razy, do trzech razy sztuka. Wskrzesi Łazarza, czy tam innego, to może... Jezus mówi, chodzicie za Mną nie dlatego, że słowa moje kochacie, że mnie kochacie, że... bo cuda widzieliście. A więc Bogu się nie podoba, gdy wokół Niego się gromadzi zbiegowisko. On chce, by się wokół Niego gromadzili ci, którzy Mu wierzą, którzy Mu ufają, którzy za Nim chcą iść w ślad jak owce za swoim pasterzem, którzy słuchają Jego słowa i przyjmują to słowo i wierzą Mu, nawet gdyby Bóg nie uczynił ani jednego cudu. A tak Bóg ma zbiegowisko i Bóg nie chce zbiegowiska. A więc nie bądźmy ludźmi ze zbiegowiska. O nastawieniu uczestników zbiegowiska religijnego. Bądźmy nastawienia, chcę być członkiem ludu Bożego, Bożej armii, ludzi narodzonych z Boga i będę Mu ufał niezależnie od tego, czy cud uczyni, czy nie uczyni w życiu. A pierwszy na pewno uczyni, że Ciebie zbawił, że Ci grzechy przebaczy wszystkie, że Ci da nowe życie. To jest cud najwspanialszy. Drugi, jeżeli nie będzie już innych po drodze, a będą na pewno, to gdy będzie dzień zmartwychwstania. A więc zawsze dwa cuda doświadczy w swoim życiu. A po drodze tam jeszcze się zdarzą nie jeden. A więc to jest nasz wspaniały Bóg, który chce, byśmy Go kochali jako osobę, a nie Jego czyny, żebyśmy kochali. Nie dziwowiska, żebyśmy kochali, ale Jego jako osobę. I teraz, dlaczego Bóg nie rezygnuje z cudów, gdy widzi takich Polaków na przykład, czy też tych, którzy lubią mieć takie święte miejsca i do Lourdes, prawda, podróżują i piją wodę i podziwiają. Dlaczegoż Bóg nie przestaje robić cudów tych prawdziwych, nie mówię o tych cudeńkach. Mówię o cudach, o czynach mocy. Czemuż Bóg nie przestaje? Dlatego, że cuda, które czyni Bóg, mimo że są one podrabiane przez na przykład szatana, przez jego sług. Znamy tę historię z księgi pierwszej Mojżeszowej, prawda? Gdy Mojżesz uczynił cud pierwszy, drugi, trzeci, uczynił przed faraonem i jego kapłanami. I ci czarownicy, mający moc tajemną, też zrobili to, co zrobił Mojżesz. Za pierwszym razem, za drugim razem, za trzecim razem. Ale za czwartym razem już nie potrafili. Wysilali się, pęczniały im żyły na czole i nie dali rady. Skończyła się ich moc. A Mojżesz do 10 razy, właściwie to do 11 razy jeszcze, manifestował, oni już byli bezradni. A więc Bóg nie wycofuje prawdziwych cudów, bo są fałszywe. Boża mennica ciągle tłoczy czy też drukuje Bożą walutę, mimo że diabeł fałszuje i podrabia i wpuszcza w obieg. Więc Bóg dlatego nie zrezygnował, bo ma pewien cel. Po pierwsze, czyny mocy, nie chcę mówić cuda, bo to nie jest w tekście greckim, a więc czyny mocy wzbudzają trwożną cześć dla Boga. Wzbudzają trwożną cześć dla Boga. Ludzie przeżywają takie tremendum, drżą, gdy widzą wielkość Boga objawiającą się w działaniu. I taki tylko jeden przykład daję, bo ich jest wiele w Biblii, po prostu warto Biblię czytać, a nie tylko chodzić do zboru i słuchać. I tam jest masa opisów. I 14 rozdział 2 Mojżeszowej, to jest opis przejścia przez Morze Czerwone. I wiersz 31, to jest stanica 78. Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę Jego Mojżesza. A więc Bóg miał cel, gdy naród izraelski przeprowadzał przez Czerwone Morze. Tym celem było jakieś zmuszenie ich, jakieś ich potrząśnięcie nimi, aby oni spojrzeli, że jest to żywy Bóg, to nie jest idea, to nie jest posąg, jest to ktoś konkretny, działający, żywy. Gdy ujrzeli wielką moc, lud się bał Pana, a więc miał tę trwożną cześć wobec Boga. Jakoś czuł się nastawiony, by szanować, by liczyć się z Bogiem, bo to jest Bóg, straszny, więc trzeba się liczyć z Nim. Człowiek potrzebuje czasami i tego typu, prawda? Każdy z nas wie, jaką rolę spełnia miłość w życiu, a też i dyscyplina. Bóg też i to uwzględnia jako dobry pedagog. Uwierzyli w Pana oraz uwierzyli w Jego sługę Mojżesza. Może oni też mieli skłonności, jak i Polacy, że jak ktoś im przewodzi, zaraz go ściągają w dół. Czy on jest lepszy ode mnie? Następny wychodzi, bo potrzebują, znów go ściągną w dół i tak ciągle są jak owce bez pasterza. Ale Bóg nie chciał, by naród izraelski, by oni szli jak owce bez pasterza. Chciał im dać sługę, człowieka, którego powołał. I chciał, by oni w Niego uwierzyli, by się wokół Niego skupiali. I właśnie wtedy oni uwierzyli Bogu, ale i swemu słudze, znaczy Bożemu słudze Mojżeszowi. Potem się buntowali, ale cały czas Bóg ich nakłaniał, zmuszał do posłuszeństwa. Potem, gdy Mojżesz przekazał tę samą zasadę Jozuemu, oni też i byli posłuszni Jozuemu i przeszli już nie przez Czerwone Morze, ale przez Jordan. Też przeszli suchą nogą. Po drugie, gdy chodzi o cel tych czynów mocy, przekonują, że Bóg jest żywym Bogiem. Że Bóg jest Bogiem żywym. A więc Bogiem, który działa, nie ideą, nie martwym posągiem, jest Bogiem żywym. I taki przykład klasyczny znajdziemy Pierwsza Królewska, 18 rozdział. Pierwsza Królewska, 18 rozdział. Stronica 392. I tego nie będę czytał w tej chwili. To sobie zapisaliście chyba. To jest cały rozdział. O cóż tam chodzi? Za czasów króla izraelskiego Achaba, jego żony Jezebel, a winą Achaba było to, że się zaprzedał swojej żonie, która miała złą postawę. Gdy naród izraelski czcił i różnych fałszywych bogów, i Boga prawdziwego, kapłani byli i tacy, w ogóle ponoszyło się wielobóstwo. I naród cudzołożył w sensie duchowym wobec swego Boga prawdziwego. I właśnie Bóg powołał Eliasza. I przez czyny mocy, jakie się wydarzyły za pośrednictwem Eliasza, to Eliasz musiał być takim widomym czynnikiem. To nie było samo przez się, że nagle jest pół roku suszy. Potem nagle spada deszcz. No więc zdarza się. Raczej nie było trzech lat, przepraszam. Trzech lat nie było. Czyli pół roku, przepraszam. Że to się zdarza, czy też... Nie. Eliasz zapowiedział. Nie będzie inaczej, jak tylko na moje słowo. Deszcz nie będzie padał 3,5 roku. Potem Eliasz przychodzi i znów ma inną zapowiedź. I nakazuje zgromadzić lud na górę Karmel. I Eliasz tam samotnie dokonuje czynów. Czynów zwyczajnych, chociaż wykonał ciężką pracę. To były czyny zwyczajne. Gdy zbudował ten ołtarz, okopał go, oblał wodą, pomagał mu jego sługa. To były czyny jeszcze w naszych możliwościach. I cały lud się przyglądał, bo wcześniej na arenie działania byli kapłani Baala i oni nie mogli nic zrobić. Teraz wychodzi Eliasz. I teraz ten Eliasz jest takim widomym punktem kontaktu, osobą widoczną, działającą. Bo to nie jest coś takiego, no, samo przez się. Jest coś wywołane przez kogoś. I teraz Eliasz się modli do Boga. I w odpowiedzi na tę zwyczajną modlitwę dzieje się coś nadzwyczajnego. Spada ogień z nieba. Ten ogień zapala cały ten ołtarz. Z tym, co było do spalenia, czyli z ofiarami, z drewnem, ale i kamienie również zaczęły być pełne żaru. Także ta woda, 12 wiader wody, wyparowała. To się działo na oczach tłumu. A więc czyn mocy. Czyn, który wzbudził przeświadczenie, że Bóg jest żywy. Bo o to chodziło, że kapłani Baala mieli udowodnić, że ich Bóg jest żywy i przez kilka godzin tańczyli, wpadali w trans, kuli się, czy nakłuwali się, krew z nich płynęła i chcieli wzbudzić no, coś, co by spowodowało, udowodniło, że Baal jest żywym Bogiem. I nie udało im się. A Eliasz sobie stał, prawda, z boku i śmiał się, mówi głośniej, głośniej, może zasnął, trzeba go obudzić i kpił sobie z nich, ryzykując życie. I potem sam stanął, tamci ziarani i się przysłuchują, co on tu robi. A on nie biega, nie kłuje się, w trans nie wpada, tylko wnosi ręce i się modli. Boże, udowodnij, że jesteś żywym Bogiem. Jesteś Bogiem działającym. Udowodnij to temu ludowi, który kuleje na obie strony. Raz tobie, raz Baalowi. Raz tobie, raz Baalowi. Taka Wańka wstańka, prawda? Taka lalka jest z ciężką głową. Postawi na głowie ona, znaczy z ciężkim tułowiem, przepraszam bardzo. Postawi na głowie, ona znów spada na swój tułów. I taki właśnie był naród izraelski. Raz Bogu, raz Baalowi. I nagle wstępuje ogień. Czyn mocy. I lud jest przeświadczony, że Bóg Eliasza jest żywym Bogiem. Wtedy Eliaszowi bardzo łatwo było wydać polecenie i zabito wszystkich 400 proroków Baala. Sam tego nie uczynił. Lud teraz jest przekonany. Wie, kto jest prawdziwy. Eliasza nie zabijają. Tamtych wszystkich wytępili. A teraz Eliasz mówi Achabie, zaprzęgaj i jedź szybko do stolicy, bo zaraz będzie ulewa. Gdy była susza. Długa susza. I Achab, zawsze posłuszny, prawda, i dobrym, i złym namową, ruszył, pojechał. A Eliasz usiadł i się modlił. Tak się modlił, że schował swoją głowę pomiędzy kolana. I się pojawił obłok jak pięść człowieka. Się przybliża, powiększył i ulewa rzeczywiście została w drodze Achaba. Spadł deszcz na modlitwę Eliasza. A więc ten cud przekonał naród, że Bóg jest Bogiem żywym, działającym. I po trzecie, te czyny mocy zdobywają duszę dla Chrystusa. I tu będziemy już operować nowotestamentowym oczywiście przykładem. Zdobywają duszę, czyli osoby dla Chrystusa. Dzieje apostolskie, 5 rozdział. Dzieje, 5 rozdział, stronica 1173. Wcześniej jest mowa, wiersz 11, i wcześniej jest mowa, gdy wydarzyło się coś tragicznego. Gdy małżeństwo pewne, kolejno małżonkowie zginęli, dlatego że chcieli okłamać Bożych sług. I gdy właśnie, to był też cud, gdy zginęli śmiercią nagłą, 11 wiersz mówi, że wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. A więc to jest takie nawiązanie do poprzedniego punktu. A wiersz 12. Przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów i zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. A więc spójrzmy. Kiedyś wspominałem na podstawie rozdziału 2 i 42 wiersza, że cały ten zbór trwał w czymś. Nie trwali w cudach apostolskich. Nie. Trwali w nauce apostolskiej. To jest podstawa. Trwali we wspólnocie. Też o tym mówiliśmy. Trwali w łamaniu chleba i w modlitwach. W tym się na co dzień trwa. I w tym musisz ty trwać osobiście, ze swoją rodziną i z całym zborem. Musimy trwać w tym. I właśnie Bóg włącza później akompaniament. Akompaniament znaków i cudów, o czym mówi nam końcówka Ewangelii Marka, rozdział 16 i ostatnie wiersze. A Bóg potwierdzał ich słowo znakami, cudami, które mu towarzyszyły. To jest akompaniament, potwierdzenie tego, co jest głoszone. Słowo głosili. Z wielką mocą głosili słowo Chrystusa, które Bóg potwierdzał. Więc cud nie jest celem samym w sobie. Tak, to jest 20 wiersz 16 rozdziału Marka. Cud nie jest sam w sobie celem. Jest akompaniamentem. Ale właśnie ten akompaniament sprawia, że ludzie mają trwożną cześć dla Boga. Przekonują się, że Bóg jest żywym Bogiem. I też później łatwiej jakoś przychodzą i wierzą temu, co jest głoszone. Oczywiście, że jest to jeden ze sposobów, bo też znamy śpiew a cappella, prawda? Bez akompaniamentu. Więc akompaniament nie jest konieczny. Czasami go nie ma. I dam wam przykład. Był taki solista, który nie uczynił żadnego cudu, a ludzie go słuchali. Jak miał na imię, nazwisko ten solista? Jan Chrzciciel. Jan Baptysta. Chwała Panu. Powiedziane jest o nim, że żadnego cudu nie uczynił. Ale wszystko, co mówił o Jezusie, było prawdą. A więc prawda jest najważniejsza. Nawet bez akompaniamentu przekonuje. I się schodziła cała Jerozolima. Wszyscy ludzie i chrzcili się przez... Znaczy dawali się chrzcić przez Jordana, przez Jana w Jordanie. Ale Bóg również i akompaniament uruchamia, gdy trzeba. Możemy go oczekiwać zupełnie spokojnie, a czemuż by nie. I właśnie przez apostołów działy się, przez ich ręce, wśród ludu wiele znaków i cudów. Oni się zgromadzali, nie dla cudów i znaków, dla Bożego Słowa, dla społeczności, dla modlitwy, dla łamania chleba, prawda? I przybywało coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. A więc pozyskiwanie ludzi dla Chrystusa. Ktoś powiedział, że to jest najlepsza, taka najbardziej pierwotna i najlepsza reklama Słowa Bożego. Amerykanie już są tak przyzwyczajeni do reklamy, że tam wszystko musi być reklamowane. Nawet Biblia, nawet nabożeństwa, nawet kaznodzieja. I mają pewien styl reklamiarski. Dlatego, że jest ich mentalność, ich kultura. My nie możemy gardzić nimi i poniżać ich. Bo ich nie znamy. O Amerykanach źle ma prawo mówić Amerykanin, nie Polak. To jest zasada. Dlatego nie lubię, jak ktoś mówi o nich źle. Jeżeli ja w tej chwili mówię, to tylko jako coś, czego nie powinniśmy naśladować. Nie powinniśmy w ogóle nikogo naśladować, prócz Jezusa, prócz Boga. Ale to właśnie mówili kaznodzieje stamtąd i właśnie tam wszystko jest reklamowane w ten sposób, bo taka jest mentalność, taki jest sposób dotarcia do ludzi. Myśmy też robili reklamy i w gazecie, i plakaty, i afisze, i tak dalej, żeby ludzi ściągnąć i się tak udawało tylko ściągnąć 50% na dany seans, prawda? Musi być informacja. Ale jest sprawdzone. I to działa w buszu afrykańskim. Działa i w polskim buszu. Wszędzie to działa. Wieść gminna. Człowiek człowiekowi. Gdzieś tam mieszka znachor, nikt o nim nie wie. W telewizji nie było w ogóle o nim mowy, nikt nie wie. A tam kolejka stoi, są zapisy, prawda, na kilka miesięcy naprzód. Skąd? I właśnie tego typu wydarzenia, czyny mocy sprawiają, że jest reklama dla Słowa Bożego, dla Jezusa. Właśnie Twoje odmienione życie, właśnie coś, co z Bogiem przeżyłeś i się podzielisz z innym, to działa. Czy nie tak? To działa. Nie ideologia, lecz to właśnie, żywy Bóg. Dlatego też chciałbym, żebyśmy na ten rodzaj reklamy położyli nacisk. Abyśmy oczekiwali właśnie, że w ten sposób Bóg będzie w naszym kraju, jak i wszędzie, będzie dawał ludziom do wiadomości, że właśnie On jest tym, który jest jedynym zbawicielem dla człowieka. I na przykład, gdy chodzi o pole misyjne, gdy chodzi o wyjście gdzieś, jakieś garstki ludzi do jakiegoś rzeczywiście dżungli czy buszu, gdzieś, gdzie są dzikusy i mają swoją mentalność i chętnie by zrobili sobie z nas polędwicę, prawda, i upiekli i zjedli. I właśnie wtedy jak ich przekonać o tym, że nie to, że nie mają racji. Nie. To nie. O tym, że jest ktoś mocniejszy od ich czarownika. I odpowiedź mamy, Mateusz, 11 rozdział, stronica 1040, Mateusz, 11 rozdział i wiersz 21. 1040 stronica, 21 wiersz. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w Worze i Popiele pokutowały. A więc, gdy się posyłało uczniów i oni mieli uzdrawiać, mieli głosić Ewangelię, oczywiście uzdrawiać i tak dalej. Wtedy ludzie właśnie byli tym poruszeni, bo były uzdrowienia, przychodzili, słuchali ich, bo ktoś, kto ma moc. Podobnie jak kiedyś Paweł Apostoł, gdy tego w Listrze uzdrowił chromego od urodzenia, to zaraz zbiegli się, to jest Hermes, to jest Zeus, ofiary chcieli im złożyć, w ogóle zaczęli ich doceniać. Gdy Paweł powiedział, że to nie my zwykli ludzie, gdy się przyszli ich podburzyli, to teraz Paweł ukamienowali. Po prostu. Także ludzie są zawsze zmienni, ale czyn mocy sprawia, że są zafascynowani. Na krótką chwilę, to prawda, ale są zafascynowani. I właśnie, gdy misjonarze gdzieś działają, to bardzo często coś takiego wreszcie całą wioskę, całe plemię przekonuje do misjonarza. Ja teraz nie pamiętam, bo bardzo dawno czytałem pewną historię o misjonarzu, bodajże on pracował na Gwinei, ja też nie pamiętam, nie mam głowy do detali rozmaitych, to było już dawno. Chodzi mi o Johna Pattona. I właśnie gdy on był mieszkał na jednej z wysepek, to był cały archipelag wysepek, gdzie mieszkali ci, nie wiem, gdzie to było, ci tubylcy. I chcieli pewnego dnia podburzeni, dlatego że tam się nawróciło, jedno małżeństwo się nawróciło i podburzeni przez czarownika, wypowiedzieli mu oczywiście potajemnie wojnę i chcieli go zniszczyć. Ale w tym czasie John Patton był pobudzony do modlitwy i się w tej nocy bardzo gorliwie modlili. I Bóg uczynił cud. Nie pamiętam, czy to było coś z deszczem związane, czy coś w tym rodzaju. W każdym razie ci się zatrzymali. Coś, co zapowiedział czarownik, się nie stało. Stało się coś, co zapowiedzieli ci wierzący ludzie. I wszyscy byli zaskoczeni. Stwierdzili, że ich czarownik kłamie, to mówi prawdę. I powstrzymali się od rzezi. Nawiązali kontakt. Także potem tam już zaczęły powstawać powoli oczywiście zbory, ludzie wierzący i tak dalej. A więc on wszedł do mentalności tych ludzi poprzez czyn mocy, jaki się odbył w wyniku jego modlitwy, a też i odważnego wypowiedzenia tego, co się będzie działo. Również 2 Koryntian, 12 rozdział i 12 wiersz. 2 Koryntian, 12 rozdział, 12 wiersz. Jest to rozdział mówiący o apostolstwie. Stronica 1253. I 12 wiersz. Jest to mowa o apostolstwie. I apostolstwo to nie jest tylko to, co teraz mówimy. To jest cały kontekst od 11 rozdziału 21 wiersza. Cały kontekst służby apostolskiej. to jest coś nieatrakcyjnego, ale coś, co jest powołaniem przez Boga i ma skutek. I właśnie 12 wiersz na tego rozdziału opowiada, że znamiona potwierdzające godność apostoła, trochę to jest powiedziane opisowo, po prostu znamiona mego apostolstwa, tak powinno być przetłumaczone. To jest tak już troszkę współcześnie, bo o godnościach, prawda, jest mowa. Wystąpiły wśród was we wszelkiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. A więc apostoł Paweł nie nosił jakichś specjalnych oznaczeń, że jest apostołem. Nie miał specjalnej czapki czy jakiegoś specjalnego pastorału, prawda, chodził, stukał w ziemię, wszyscy kłaniali mu się, bo jest apostołem. Nie. Był zwykłym człowiekiem. Ale o jego apostolstwie świadczyły czyny mocy, znaki, cuda, przejawy mocy. A więc w działaniu misyjnym, a apostołowie właśnie są tymi, którzy zakładają zbory, musi się to przejawiać, jeśli nasze apostolstwo rzeczywiście jest Boże, jest prawdziwe. 15 rozdział Rzymian, stronica 1223. Rzymian 15 rozdział. I tam jest wiersz 18-19. 1223, 18 wiersz. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, by przywieść pogan do posłuszeństwa i czym? Słowem i czynem. Przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego. Tak, iż począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Iluryję, rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. A więc w działaniach misyjnych, apostolskich, znaki i cuda były konieczne. I jeszcze raz podkreślam, nie to jest naszym celem. Bóg jest naszym centrum, jest kimś, kim się zajmujemy. I nic dziwnego, że gdy ktoś ma słońce za przyjaciela, to ma zawsze jasno, prawda? Nic dziwnego. A więc nie kochamy Boga dlatego, że On coś czyni, dlatego, że jest. Bo w ogóle to się nikogo nie kocha za coś, za coś się kogoś nie kocha. Nie, za co mnie kochasz? No powiedz za co. Masz dużo pieniędzy, bo ty mnie kochasz. Nie, kocham cię za nic, bo jesteś. I to powinno być naszym celem, naszą bazą. A nasz wspaniały Bóg jest również i Bogiem cudu. Chwała Panu za to. Teraz będziemy mówić o różnych rodzajach cudów, czyli czynów mocy, różnych przejawach Bożej mocy, to co się działo w Biblii. Po pierwsze, cuda uzdrowienia, a więc działanie, okazywanie się Bożej mocy poprzez uzdrowienia, tak by to należało powiedzieć. Przejawy Bożej mocy w uzdrowieniach. I jest bardzo wiele tych tekstów i na przykład Dzieje Apostolskie 4:22. Dzieje Apostolskie 4:22. Bo człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat. A opis tego cudu jest w rozdziale 3. A więc cud uzdrowienia. Ten człowiek był chromy, nigdy nie chodził. Jego mięśnie, wiem jakie już były, prawda, jego kości nie mogło go utrzymać. Nogi były niezdolne do chodzenia. I Bóg mu stworzył nowe nogi. To był cud, to nie było uzdrowienie. Coś, co się pojawiło, dlatego że Bóg usunął przyczynę choroby. Nie, on po prostu nie mógł chodzić. To był cud uzdrowienia. I tu można podać jeszcze, może już nie szukajcie, 2 rozdział 43. Wiele cudów i znaków się działo tego typu. 6 rozdział 8 wiersz. Szczepan czynił znaki i cuda. I tych opisów jest bardzo wiele, a każdy z nas zna Pismo Święte, czy może poznać sobie Nowy Testament, poczytać i samemu to zobaczyć. Po drugie, wypędzanie demonów. Wypędzanie demonów. Marek 9 rozdział 38-39. Marek 9 rozdział 38-39. 1081 stronica. Odpowiedział mu Jan: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak wypędzał w Twoim imieniu demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Ale Jezus rzekł: Nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić. A więc przypadki wypędzania demonów są znane nam w Nowym Testamencie, Dzieje Apostolskie, Ewangelie, prawda? Więc ja już nie podaję nam wszystkich miejsc. Łatwo sobie samemu znaleźć. Chodzi mi w tym fragmencie o to, że Jezus wypędzanie demonów nazwał cudem. Ktoś miał służbę wypędzania demonów, uwalniania ludzi od opętania. Jezus jego działalność nazwał czynieniem cudów, dokonywaniem cudów. Właśnie to się przejawiało, dlatego że ten dar, w ogóle wszystkie dary Ducha Świętego tu omawiane, pojawiały się w Starym Testamencie. Oprócz daru innych języków i oczywiście wykonania tych języków. A więc 7 z tych darów się pojawiało w Starym Testamencie. I ten człowiek działał jeszcze na zasadzie Starego Testamentu. Jeszcze nie było pięćdziesiątnicy. I ta działalność jest również przejawem czynów mocy. Po trzecie, wskrzeszanie zmarłych. Jest różnica pomiędzy zmartwychwstaniem. Tu chodzi o powstanie do życia, by więcej już nie umrzeć. I tak właśnie Jezus jedyny, jako pierwszy i na razie jedyny, wstał z martwych i więcej już nie umiera. Drugim to będę ja i ty. On jest pierwszy, a potem my. Jest właściwe. Najpierw głowa, a potem całe ciało, nie? I stąd te inne przywrócenia do życia są czasowe, a to się nazywają wskrzeszeniem. Wskrzeszenie zmartwych. Nie zmartwychwstanie. Jezus wskrzesił kogoś, jak na przykład te 3 osoby z umarłych, i one oczywiście sobie później umarły znów, bo czekają na dzień zmartwychwstania. I takich przypadków mamy wiele w całej Biblii. Jak to podam te miejsca, różne miejsca? Dobrze, jak ktoś pisze, czy da taśmy. Pierwsza Królewska, 17 rozdział, 17-23. Druga Królewska, 4 rozdział, 32-37. Oraz 13 rozdział, 21. Też tej drugiej Królewskiej, 13-27. Mateusz, 11 rozdział, 4-5. Marek, 5 rozdział, 38-43. Łukasz, 7 rozdział, 12-15. Oraz Jan, 11 rozdział, 39-45. I 2 miejsca z Dzieł Apostolskich. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, 36-43 oraz 20 rozdział, 9-12. A więc prorocy wskrzeszali zmarłych. Znamy, prawda? Tu podałem na 3 miejsca ze Starego Testamentu. To się zdarzyło. Elizeuszowi się to zdarzyło, Eliaszowi. A nawet Elizeusz, gdy był martwy, też kogoś wskrzesił z martwych, prawda? Jak to on zrobił? To właśnie jest. Działania mocy. Elizeusz zmarł sobie i leżał już w grobie. I kogoś tam, po jakimś tam, jakiegoś tam nieboszczyka, do ziemi kładziono, czyli robiono z niego ziemszczyka. I akurat zdarzyło się, że napadnięto i podczas tego pogrzebu i go wrzucono byle gdzie. I miał ten człowiek szczęście, że trafił na grób Elizeusza. I gdy jego ciało dotknęło kości Elizeusza, wstał z martwych. A więc czyn mocy nawet się w taki sposób zdarzył i jest zapisany w Biblii. Pan Jezus 3 osoby wskrzesił z martwych. 3 osoby. Też zdarzyło się to i apostołom. Dzieje Apostolskie też opisują. I współczesne świadectwa misyjne też nam przynoszą opisy wskrzeszeń zmarłych. To się, jest tego tak wiele, i tak wiele jest opisów potwierdzanych potem przez pastorów, naocznych świadków, że wręcz nawet nie trzeba tego pisać, bo to jest tak oczywiste. Więc jeżeli Bóg oczywiście zechce, Duch udziela jak chce i co się ma stać, też i to jest możliwe. Możemy się z tym liczyć. Oczywiście Boża wola tu jest naszym ograniczeniem. To, czego Bóg sobie życzy, to będzie. My nie możemy Boga zmuszać, prawda? I on nagle zmieni plany. Nie. Musi się Jego wola wykonywać, ale i to jest również możliwe. Po czwarte, nadzwyczajne cuda. Bo jest ich tak wiele, że musiałem tak nazwać. Nadzwyczajne czyny mocy. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, 15 wiersz, mówią nam o tym, jak to cień Piotra uzdrawiał. I wiecie, w okresie przebudzenia są różne rzeczy możliwe. I właśnie gdy Piotr chodził, to przytrafiło się, że ktoś tam czekał na nabożeństwo i był chory i Piotr przeszedł i cień po nim przesunął i ten ktoś został uzdrowiony. Czy tego czekał, czy nie czekał, nie wiemy. W każdym razie poszła fama. Ale jest możliwość, nie musi kłaść rąk, nie musi się modlić, może tego jego cień. I wynoszono właśnie i pod tam na chodniku, pod murem sadzano. I gdy Piotr szedł, jego cień padał i ludzie bywali, czy byli, napisane byli, uzdrowieni. To jest możliwe. Oczywiście nie cień uzdrawia Piotra. Nie. Bóg uzdrawia. Piotr wyraźnie powiedział, ja już jakieś komentowałem, nie nasza pobożność, nie my, imię Jezusa i wiara w tym człowieku daje mu zupełne zdrowie. Czym był cień Piotra, za chwilę powiem. 19 rozdział na przykład, Dzieje Apostolskie, 11 i 12 wiersz, 19 rozdział, 11 i 12 wiersz, mówi o tym, że nawet brano jakieś fragmenty odzieży apostoła Pawła. I tam, gdzie nie można było kogoś przytaszczyć, no to nie było takich środków lokomocji jak dzisiaj, że można sobie zamówić karetkę pogotowia albo coś podwiezie samochodem. Nie można było go, bo było daleko, więc brano jakąś część odzieży, wierząc, że modlitwa tam, nad tym chorym w odległości i gdy tę część odzieży położą na chorego, że da mu zdrowie. I tak się działo. O tym napiszą Dzieje Apostolskie i dzisiaj też tak się praktykuje w niektórych przypadkach. Co tutaj jeszcze? Teraz w Starym Testamencie. Płaszcz Eliasza. Druga Królewska 2:8. Pamiętamy, gdy Eliasz miał być wzięty do nieba i Elizeusz mu towarzyszył. I Eliasz powiedział, gdy ujrzysz mnie odchodzącego. Rzeczywiście ujrzał, zawołał do Eliasza Elizeusz i spadł płaszcz. I Elizeusz wziął ten płaszcz. I idąc, napotkał Jordan i uderzył wody Jordanu tym płaszczem i się wody rozstąpiły. A tam po drugiej stronie stali słuchacze szkoły prorockiej. Czyli tacy, którzy pomagali prorokom. Stali i mówią, o, duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Po czynie mocy, jaki się wydarzył w wyniku tej czynności. A więc płaszcz Eliasza, czyli to wydarzenie, które opisałem. 1 Królewska 18 rozdział, nie szukajcie, to już mówiliśmy dzisiaj o tym. 1 Królewska 18 rozdział 38-39, ogień na Karmelu. To był też coś specyficznego, prawda? Zdarzało się już nieraz w przeszłości, że ogień wstępował. Na przykład kiedyś, gdy Elkana i Anna, rodzice Samuela, chcieli sprawdzić, czy to Bóg mówi i tak dalej, złożyli ofiarę Bogu złożyli ofiarę w obecności anioła i anioł dotknął tą trzciną, jakąś laską, dotknął tej ofiary i ona nagle zapłonęła. A więc to się zdarzało. Z tym, że tutaj szczególnie na modlitwę proroka i ogień zstąpił z nieba i był znakiem. Albo 1 Królewska 17 rozdział 16 wiersz, olej w Sarepcie, przepraszam bardzo, dzisiaj bracia nasi potrzebują dużo oleju do samochodów, prawda? Stają kolejki, nie mają na czym jeździć. Przydałoby się tak. Ktoś przychodzi i mówi, kochani, wszystkie sobie banki nazbierajcie. i potem olej nam, ten selektor czy jakiś inny wlewa się i potem się zatrzymuje. I tak właśnie się zdarzyło w Sarepcie, gdy Eliasz tam się znalazł i ten olej został rozmnożony. Tyle, ile było naczyń pustych, zostało napełnionych, zabrakło naczyń i olej się zatrzymał. Podałem już miejsce, gdzie jest to zapisane. Albo Jozue, 10 rozdział, 12-14. Gdy Jozue w chwili potrzeby, a potrzebował dużo światła jeszcze, bo musiała bitwa się dokończyć, zatrzymał słońce. Nie było Jupiteru, żeby włączyć, prawda, reflektorów jakiś, więc zatrzymał słońce. Też możliwe. I się ziemia zatrzymała w swoim obrocie i cały czas świeciło w to miejsce, aż dokończyli, skończyła się bitwa, jak potem ruszyło. I dzisiejsi astronomowie obliczyli, że rzeczywiście brakuje kilku godzin w historii świata. Brakuje tych kilku godzin. To był również cud, czyn mocy. Albo Eksodus 14:20-22, rozdzielenie morza. Jozue, 3 rozdział, 14-16 wiersza, rozdzielenie Jordanu. Też czyny mocy. No i taki najpierwszy, laska Mojżesza. Eksodus, 4 rozdział. Tak, to był czwarty? Tak, chyba czwarty. Kochani, więc gdy tak wszystko już opowiedziałem na ten temat, mam pytanie, a co dzisiaj? To jest historia? Czy nie? Co? Otwórzcie razem ze mną już teraz tak na zakończenie Księgę Sędziów. Księga Sędziów, rozdział drugi. Stronica 266. 265. I od 7 wiersza. Lud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozłego oraz przez wszystkie dni życia starszych, którzy Jozłego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich Pan dokonał dla Izraela. Jozue umarł, licząc 110 lat, pogrzebano go tam i tam. Po nim wymarło całe pokolenie. Nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana, ani tego, co On uczynił dla Izraela. Zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Opuścili Pana, Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych, oddawali im pokłon, drażniąc Pana. To jest bardzo ważny fragment. Religia nie jest rzeczą dziedziczną. W ogóle Bóg nie jest Bogiem dla religii. Oczywiście ten Bóg, którego ja reprezentuję. To nie jest Bóg dla religii. I nie można z życia z Bogiem robić religii. To musi być osobiste przeżywanie Boga, chodzenie z Nim jako ze swoim Bogiem. I to musi każdy. Nie ma dziedzictwa. Ktoś kiedyś powiedział, masz tylko dwie córki, a nie masz syna, nie masz następcy. Ja mówię, człowieku, puknij się. Czy jestem król? Muszę mieć dynastię? Wystarczy, że ojciec był pastorem, że jestem pastorem. Bo mój syn może być jak syn Helego. Albo jak synowie Samuela. Że się będę potem wstydził ich. Bo to nie jest sprawa dziedziczenia. To jest sprawa osobistego chodzenia z Bogiem. Poznania Boga i chodzenia z Bogiem. I tutaj, póki żył Jozue, póki żyli ci, którzy pamiętali, co Bóg uczynił, wszystko było dobrze. Jak pomarli, ci inni już mieli spadek religii, historii, tu laska Mojżesza, Arka, ta skrzynia przymierza, historia już, święta, pamiątki i tak dalej. Nie ma żywego Boga. Dlatego też później pytał się Gedeon, gdzież są te wszystkie cuda? A to było 430 lat od Mojżesza. Wierzył Gedeon. Gdzież są wszystkie cuda żywego Boga? I Bóg mu dał cud. Ani nie gniewaj się, tu położę runo. I znamy tę historię, prawda? Niech będzie sucho, suche runo, gdy wszędzie jest mokro. Było tak. Niech będzie mokro, gdy wszędzie jest sucho. On potem musiał wyciskać i lała się woda. i cud przeżył na własnych oczach i stąd miał energię potem do konkretnego działania. A więc musimy mieć osobiste spotkanie z Bogiem, osobiste przeżywanie z Nim, Jego działalności, Jego mocy. I tak i my dzisiaj powinniśmy jako ludzie na całe szczęście żyjący na wzór pierwszych chrześcijan powinniśmy tego wszystkiego osobiście doświadczać w naszym życiu i wiedzieć, że to jest Boża metoda zwiastowania Bożego Słowa. I teraz pozwólcie, że na koniec. Pierwszy list do Koryntian, rozdział drugi. Pierwszy do Koryntian, stronica 1227. Rozdział drugi, bardzo ciekawy rozdział, pierwszy od połowy, drugi jest ciekawy w tym kontekście. Nie słowa. Owszem, ważne są słowa, pełne Bożej mądrości, która jest głupstwem u ludzi, a więc pełne Bożego głupstwa, jak to napisane. Ważne są słowa, Boże słowa, lecz nie tylko to jest potrzebne. I wiersz czwarty, wiersz piąty. A mowa moje i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, by wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Więc nasza wiara się nie może opierać na specjalnych słowach i żonglerce logicznej. Nie. Na mocy Bożej musi się opierać nasza wiara. To będzie żywa wiara. I czwarty rozdział, wiersz 20. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz, słucham głośno, na mocy. I my mówimy o darze czynienia mocy. Nie cudów, lecz przejawiania się czynów mocy. I chodzi o tę pełną moc. I na koniec coś ze starego proroctwa. Posłuchajmy. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało. I prorokować będą synowie wasi, córki wasze. Młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleją w owych dniach mego ducha. I będą prorokować, uczynią cuda w górze na niebie, znaki na dole na ziemi. Stare proroctwo Joela, które się wypełniało, to się wypełnia i się jeszcze wypełni. Bóg poprzez również znaki i cuda chce objawiać swoją wszechmoc. Amen. Nie przez aniołów, przez ciebie i przeze mnie. Amen. Amen. Powstańmy razem teraz do wspólnej modlitwy. Stajemy teraz w obecności żywego Boga. I nie masz żadnego wyjścia. Nie masz innego wyjścia, jak tylko się temu Bogu poddać. Biblia powiada, że Bóg jest ogniem trawiącym i straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. To nie jest twór naszej wyobraźni. Jest to ktoś, kto nas stworzył, ciebie stworzył. I straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego, mówimy na list do Hebrajczyków. A ja z kolei dodaję i cudowną. I wspaniałą jest rzeczą wpaść w ręce Boga żywego. Bo jestem tam jako jego dziecko, jako umiłowany. Nie jestem jako ktoś, kto go lekceważy, kto od niego odstępuje. Ktoś, kto go chce oszukać. Nie. Jestem jako ktoś, kto mu się oddał. Dlatego się go nie boję. Jego ogień dla mnie jest przyjemnością. Jego ogień dla mnie jest ogrzewający, jest czymś wspaniałym. Dlatego nie masz innego wyjścia. Znasz już Boga. Musisz poddać Mu swoje życie. I poddaj Mu. Bo On Cię pierwszy umiłował. Dlatego módlmy się teraz, szczególnie o tych, którzy nie przeżyli jeszcze żywego Boga. Albo są na progu tego przeżycia. Albo zasmakowali i mają wątpliwości. Rusz dalej. Skosztuj, jak dobry jest Pan. Módl się teraz Ty, drogi przyjacielu, a my się będziemy modlić właśnie o Ciebie. Dziękuję Ci, Ojcze Niebieski, że Ty wzywasz ludzi. Bo wiesz, do czego odeszli. Co utracili.
Panie, my dopiero później, gdy odzyskamy, to wiemy, cośmy utracili. My wcześniej żeśmy nie wiedzieli, cośmy utracili. Dopiero teraz wiemy, z czego nas wyrwałeś. Dlatego, Panie, prosimy Cię o tych ludzi, którzy jeszcze są i nie wiedzą. Boją się, że stracą. Dziękuję Ci, Panie, że gdy wszystko stracimy, to jeszcze więcej niż wszystko zyskujemy. Halleluja. O, dziękuję Ci, Panie. Wywyższam Cię, że jesteś Bogiem pełen miłości. Masz mocarne czyny, potężne czyny. Ale, Panie, Ty objawiłeś Twój czyn na Golgocie, gdy Jezus Chrystus za nas umierał. Słońce się zaćmiło. Lud się bił w piersi i odchodził trwożny. Setnik wyznawał, że jesteś Synem Bożym. O, i kamień tam został odwalony. I Ty wstałeś w blasku, z martwych wstałeś w blasku wspaniałym. Dziękuję Ci, Panie, że miałeś wspaniałe czyny i masz je po dzień dzisiejszy. I dziękuję Ci, Panie, że zdobyłeś mnie kiedyś, że mnie wyrwałeś z tej beznadziejności. Dziękuję Ci, Panie, że mogłem być Twoim towarzyszem, Twoim przyjacielem. I dziękuję Ci, że Ty jesteś moim. Dziękuję Ci za braci i siostry. Dziękuję Ci za tych, którzy już są, za tych, którzy chodzą jeszcze po ulicach. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkich, których masz, których zbawiasz. I za tych, którzy są dzisiaj wśród nas i chcą być Twoją własnością. O, Panie, my teraz ich błogosławimy. W imieniu Jezusa Chrystusa teraz ich błogosławimy. I wierzę, Panie, że Twe słowo dokonuje cudu. Ono pobudza nas do wiary. Ono teraz i w nas wyzwala radość. Wyzwala nas wszystko to, co potrzebne jest, by Cię poznawać. O, Panie, niech Twe błogosławieństwa towarzyszą wszystkim nam do naszych domów. Też, Panie, chcemy Ci przynieść i tych, którzy mają kłopoty i problemy. Myśmy już tyle razy doświadczali Twoich czynów mocy. I, Panie, chcemy się teraz modlić o te wszystkie sprawy. Ty je znasz. Jeśli potrzebujesz takiej modlitwy, drogi przyjacielu, o swoje nawrócenie, bracie i siostro, o swoje problemy, podnieś się swoje ręce, będziemy się modlić razem w Waszej intencji. Tak, to jeszcze. Tak, chcielibyśmy się teraz razem modlić. Tu nie ma pośredników. Wszyscy przyjdziemy do pośrednika najlepszego, do Jezusa. Każdy osobiście przyjdzie w tej chwili. I módl się tak prosto i szczerze, módl się z ufnością. Podejmij decyzję, zaufam teraz Jezusowi tak na całego. Jak Ijob. Pan dał, Pan wziął, imię Pańskie nie będzie uwielbione. Na całego pójdź. Zaufaj Mu. Przyjdź, On jest godny zaufania. Dziękuję Ci, Panie, że możemy teraz się modlić z naszymi braćmi, siostrami, przyjaciółmi o ich sprawy. Ty je znasz i oni teraz Ci o tym mówią, Zbawicielu. Teraz oni się stają kapłanami samych siebie i Tobie wyrażają to, co jest w nich. I, Panie, oni Ci ufają. A ja wiem, że Ty nikogo nie zawiedziesz. Dziękuję Ci, Panie, bo o tym tak mówisz w Twoim Słowie. I o tym nam mówi nasze osobiste doświadczenie. Dziękuję Ci, Panie. Halleluja. 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 O, dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty moich braci i siostry uczysz Twojej drogi. Ty ich przysposabiasz do tego, by znali Ciebie, by Ciebie rozumieli. Dziękuję Ci, że te grzechy przebaczasz im, teraz oczyszczasz, ich odnawiasz, że teraz ich od nałogów uwalniasz. O, dziękuję Ci, Panie, że oni teraz biorą wolność prawdziwą od tego, co ich krępuje. Dziękuję Ci, że teraz chorobę, by Ci powierzają, Zbawicielu, to Ty im dajesz Twoje rany w odpowiedzi, a one są naszym lekarstwem. Dzięki Ci za to. O, Panie, gdy mają smutek, dziękuję Ci, że Ty masz radość, radość w Duchu Świętym. Dziękuję Ci, Panie, gdy są beznadziejni, bezradni, Ty masz cudowną, boską radę. Dzięki Ci, Panie, że Ty im wskażesz ją dzisiaj, wieczorem, jutro. Dziękuję Ci, Panie, że ich poprowadzisz tą dobrą drogą. O, Panie, gdy martwią się o swoich bliskich, Panie, Ty masz moc i strzec tych, którzy są w naszym zasięgu, których kochamy. Dziękuję Ci, Panie, że Ty wykonasz wszystko, co jest słuszne. O, Panie, jeżeli się ktoś martwi o to, co się dzieje wokół nas, o to, że deszcz spadł, o to, żebyś miał teraz zatrutą wodę, Panie, ja Ci dziękuję. Bo Ty jesteś Panem wszystkich rzeczy. I, Panie, dziękuję Ci, że mamy przywilej błogosławienia, posiłku, bo to jest poświęcone przez Słowo Twoje i modlitwie. I, Panie, dziękuję Ci, że to, co jest na naszym stole, gdy się modlimy z wiarą i błogosławimy, Panie, Ty to wszystko oczyszczasz lepiej od filtrów najlepszych. Wywyższam Cię, Zbawicielu, że Ty otwierasz rękę i karmisz nas za wszystko to, co żyje. Dziękuję ci, panie, że czy żyję, czy umieram, twój jestem. Mój stan się nie zmienia nigdy. O, wywyższam cię, Zbawicielu. Bo to jest wszystko rzeczywistością żywego Boga. Halleluja! Halleluja! O, panie, wprowadzaj jak największą liczbę braci i sióstr, ludzi, aby znali ciebie, znali odpowiedź, mieli szerokie serce, aby znali wszystko to, kim ty jesteś i jak się chcesz objawić. O, chwała ci, panie Jezu. Dziękuję ci, panie, że będziesz błogosławił też naszych bliskich, tych, którzy są w naszych domach, tych, którzy są chorzy, zakłopotani, osoby starsze ci teraz przynosimy, Zbawicielu, abyś wspierał nasze siostry, naszych braci, aby oni też wiedzieli, że przygotowują się na odlot. Odlatujemy, mając skrzydła orła. Dziękuję ci, panie. Dziękuję ci za to. O, panie, prosimy ci naszych braci, którzy są w wojsku. Też prosimy ci i Ireneusza, abyś go błogosławił tam, gdzie pracuje, z przymusu musi pracować. Dziękuję ci, panie Jezu. Ty masz moc, by błogosławić, by dawać radość, pokój, by dać słowa zwycięstwa i otuchy dla tych ludzi, którzy są w beznadziejnym położeniu. O, Panie, użyj ich jako misjonarzy tam, gdzie są. Halleluja. O, Panie, bądź z nimi w takiej postaci, jak kiedyś z Pawłem na okręcie, gdy okręt się miał rozbić. O, Panie, tam do nich przemawiaj. O, dziękuję ci, Panie, że jesteś nieogarnięty. Dziękuję ci za zbory, które powstają w naszym kraju. Dziękuję ci za tych wszystkich, których ty zbawiasz, których uwalniasz. Halleluja. Halleluja.